dzisiaj będzie o tym, jak poradzić sobie ze złością i frustracją na ludzi z pracy. Będzie o mechanizmach irytacji, żeby móc je zrozumieć i żeby tych relacji, które chciałoby się zerwać natychmiast, i tego urażonego ego w pracy było coraz mniej. Będzie o tym, co robić, gdy ludzie z pracy nie spełniają naszych oczekiwań i gdy to my musimy dopasowywać się do nich. Będzie też o tym, jak rozdzielić emocje od myśli i jakie mieć do nich podejście w pracy. No i jak w tym wszystkim zachować się fair i uczciwie wobec swoich pracowników, wobec swoich współpracowników, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy zirytowani. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 5. odcinku 2. serii naszego podcastu Ludzie z pracy Powered by Culture Ivy Institute. Najbardziej ludzkiego podcastu dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Dużo rozmawiamy w Ludziach z pracy o tym, że wojny, świat po pandemii, kryzys ekonomiczny i sytuacja na rynku pracy sprawiają, że jesteśmy zmęczeni i wypaleni bardziej niż kiedykolwiek. Ci, którzy mogą finansowo sobie na to pozwolić, często odchodzą z pracy, ale nie odchodzą do innej pracy. Odchodzą donikąd. Biorą pół roku przerwy, biorą rok przerwy, biorą kilka miesięcy przerwy. Inni znacząco zmniejszają albo wycofują swoje zaangażowanie w pracę. Jeszcze inni postanawiają odpoczywać. Przenoszą się, na przykład do jakiejś lajtowej firmy, gdzie pracują sobie na pół gwizdka. A ci, którzy pracują i zostają w tych firmach, gdzie są, dzisiaj w niespotykanej do tej pory skali mówią o tym, że mają krótki ląd. Widać to bardzo wyraźnie. Ludzie z pracy mają dzisiaj dużo mniej cierpliwości niż kiedykolwiek. Do swoich porażek, do swoich klientów, ale też do siebie wzajemnie. Kryzys oczywiście wpływa na to, że krócej chcemy czekać na efekty pracy. Bez względu na to, czy jesteśmy liderem, który odpowiada za pracę zespołu, czy pracownikiem, który w wielu miejscach musi polegać na swoich kolegach, na swoich koleżankach. Ludzie tracą do siebie cierpliwość. Tak jakby nie mieli już na siebie siły. No a sytuacja pewnie w horyzoncie kolejnych miesięcy łatwiejsza nie będzie. Po krótkim lądzie, po zmęczeniu pojawia się często bezsilność. I to jest taka bezsilność, która w takiej skrajnej rezygnacji przechyla głowę do tyłu, zamyka oczy, no i po której zostaje już cyniczny uśmiech, a potem wzruszenie ramion. I takich sytuacji, i takich stanów, i takich momentów będzie dla ludzi z pracy i w środowisku pracy coraz więcej. Frustrację możemy kategoryzować nie tylko ze względu na natężenie, czyli na przykład na to, jak bardzo jesteśmy źli. Możemy też kategoryzować ją ze względu na formę, czyli na to, jak wyrażamy naszą złość. Na przykład werbalnie, że chodzimy, krzyczymy albo że klniemy. Rodzaje frustracji charakterystycznej dla samego pracowania też mamy różne. Złościmy się na klienta, złościmy się na ludzi, z którymi pracujemy w zespole, złościmy się na ludzi z firmy, ale z innych działów, których nigdy w życiu nie widzieliśmy na oczy. No i frustrujemy się oczywiście na swojego pracownika, no i na swojego szefa. W firmach, gdzie pracuje się blisko klienta, zwłaszcza takiego klienta, który uznawany jest za klienta trudnego, super jest, jak mamy takie mechanizmy wentylowe, czyli na przykład zamknięte spotkania dla zespołu, podczas których każda osoba opowiada sytuacje, które wyprowadziły ją z równowagi, które były dla niej trudne w relacji z klientem. to bardzo często działa jako takie wyzbycie się poczucia osamotnienia. Takie zrzucenie z siebie ciężaru. Takie pozbycie się takiej myśli, że no tylko ja sobie na pewno tutaj nie radzę. Wszyscy inni są super. Taki brak osamotnienia, takie podzielanie frustracji, no i plus w ogóle opcja samego wypowiedzenia tej złości, wyrzucenia jej z siebie bardzo pomaga. Ja też bardzo polecam, żeby takie spotkania nie miały agendy, żeby takie spotkania nie wymagały przygotowania przed, posiadania notatek. Chodzi tutaj tylko o to, żeby to czyściło ludziom głowę, no i żeby zmniejszało napięcie. Także jeśli u was w firmie jeszcze tego nie ma, no to możecie swojemu liderowi to podpowiedzieć, no albo sami wprowadzić, jeśli takim liderem jesteście. To, co jest ciekawe, jak widać w badaniach i też w naszych doświadczeniach, najczęściej emocje frustracji i irytacji występują nie w relacjach z klientami, nawet tymi trudnymi, nawet w takich firmach, gdzie tej relacji z klientem, który cały czas ma pretensje, jest bardzo dużo. Najczęściej frustracja pojawia się we wnętrzu firmy, czyli właśnie względem ludzi z pracy. Czyli względem wszystkich tych, z którymi pracujemy. Którzy pracują dla nas, jeśli jesteśmy liderem, albo dla których pracujemy, jeśli jesteśmy pracownikiem. Dzieje się tak dlatego, że mechanizmy pracy na frustracji wobec klienta są zwykle przećwiczone przez firmy na 17 stronę. No bo powtarzają się bardzo często. Typ klienta dla organizacji jest zwykle taki sam, powtarza się przez miesiące, często przez lata. No a dobra relacja z klientem jest podstawą biznesu, jest podstawą zarobkowania. No więc też firmy wiedzą, co trzeba zrobić, jak należy to zrobić, no żeby uczyć jednak ludzi zachowań, żeby chronić ludzi przed frustracją. Na przykład właśnie kiedy słuchają 30 rozkrzyczanych klientów dziennie, albo kiedy wiedzą, że ta frustracja, ten pośpiech, ta presja będą ogromne. No a relacji z ludźmi z pracy, z ludźmi, z którymi pracujemy i radzenia sobie z tą frustracją z nimi, niestety nikt nas nie uczy. Są dwie takie podstawowe rzeczy, które denerwują nas w pracy z ludźmi najczęściej. Pierwsza to jest niespełnienie naszych wyobrażeń. Mówiąc wprost, to jest niezgodność świata z naszymi oczekiwaniami, po prostu. Takie rozjazdy zdarzają się oczywiście nie tylko w pracy. Zdarzają się w sklepach, kiedy coś kupujemy, zdarzają się w restauracjach, kiedy kotlet albo jarmuż nie wyglądają tak olśniewająco, a smakują już w ogóle fatalnie. Mamy wtedy coś, co nazywa się dysonansem poznawczym. I on oczywiście jest bardziej bolesny, kiedy spodziewamy się czegoś dobrego, a dostajemy coś słabego. Podobnie jest w pracy. Im więcej sobie obiecujemy, na przykład po kimś, kto przychodzi do naszego zespołu, albo im ważniejszy jest projekt, który ktoś ma prowadzić, tym większa jest nasza frustracja, tym większe jest nasze zdziwienie i różnica pomiędzy tym, co sobie wyobrażaliśmy, a tym, co jest w rzeczywistości. Na przykład nic nie frustruje ludzi z pracy tak, jak słaby menadżer, który dołącza do firmy. Tak jak mówi Pawlak w samych swoich, wyżej wyleziesz, z większym hukiem zlecisz. No dokładnie tak to działa. No nie na darmo się mówi, że najlepszą drogą do zwiększania szczęścia jest obniżanie oczekiwań. No dokładnie tak jest. Problem jednak w tym, że praca sama w sobie jest środowiskiem o tyle specyficznym, że akceptowanie tego, że ktoś nie spełnia oczekiwań, no i właśnie obniżanie tych swoich oczekiwań, może odbywać się tylko do pewnego momentu. No bo ono się odbywa do momentu, w którym ktoś nadal realizuje swoje obowiązki. No bo jednak jesteśmy w pracy. Jeśli mamy znaczącą różnicę w standardach, to bardzo często to się kończy albo takim mocniejszym feedbackiem, taką mocniejszą informacją zwrotną, albo planem naprawczym, no albo finalnie rozstaniem. No i tutaj ten standard będą zawsze wyznaczać osoby, które ustalają i przekazują dalej w firmie granice. Takie, które też dają oczekiwania w organizacji, czyli liderzy. I jeśli jesteśmy liderem, no to my powinniśmy właśnie komunikować tą nieadekwatność. Nieadekwatność oczekiwań do tego, co jest. Nie tylko w kontekście zawodowym, że ktoś coś zrobił albo nie zrobił jakiegoś zadania, ale także w kontekście zachowań. Bo każda organizacja ma postawy i zachowania, które lubi i których nie lubi. Takie, które są pożądane i takie, które są nieakceptowalne. Jeśli lider patrzy tylko na wyniki, ale na przykład widzi, że z daną osobą trudno się pracuje, bo jest toksyczna, bo jest niesamodzielna, no to też mówimy tutaj o różnicy w standardach. I to bardzo często te właśnie różnice powodują największą frustrację. no bo uderzają w nasze oczekiwania wobec świata. To jest trochę taka sytuacja, jakby ktoś nam powiedział, no wydaje ci się, że na przykład obrażanie się na ludzi w pracy nie jest normalne. No a zobacz, Krystyna tak robi. Można? Można. No i to jest taki sygnał, że świat nie wygląda tak, jak ci się wydaje, że to nie będzie tak, jak oczekujesz. No i to w nas budzi opór i złość. I jeśli to jest na poziomie emocji, no to jest coś, co musimy zauważyć i wyłapać. Ale jeśli to jest na poziomie oczekiwań pracodawcy wobec człowieka, który pracuje, czyli nie realizuje tych postaw, nie realizuje tych zachowań, czy w ogóle nie realizuje swoich obowiązków zawodowych, no to już jest rzecz poważniejsza. No i bardzo często musi się zmienić. No a jeśli się nie zmienia, no to prowadzi do planów naprawczych, no i później do rozstania. Druga najczęstsza przyczyna pracowej irytacji to konieczność naszego doginania się do kogoś. Kiedy zdarza się taka sytuacja, że zaczynamy rozumieć to, że oto jakiś człowiek z pracy na nas bezpośrednio wpływa i że to my musimy wykonać jakąś dodatkową pracę, której nie chcieliśmy albo której się nie spodziewaliśmy, dostajemy szału lub szaliku, takiego mniejszego szału. Tutaj nie mylić z szarikiem. Dobra, dość. To trochę tak jak relacja ze współlokatorami, na przykład w mieszkaniu. Czym innym jest mieszkać z kim się ma jakąś więź, z mężem, z partnerem, z dziećmi, z rodzicami, no a czym innym znosić zachowania ludzi obcych, którzy są blisko. Ich nawyki, ich zachowania, ich przypalone mleka i ich skarpetki na podłodze. I to jest różnica w chęci uczenia się takiego człowieka. My jesteśmy w stanie znieść zachowania i nawyki osób nam bliskich, osób, które lubimy, osób, które kochamy, no a dużą mamy trudność z tym, żeby doginać się, dopasowywać się do takich osób, które no, znamy, ale są nam obojętne. Na przykład właśnie tak jak współlokatorzy w mieszkaniu. No bo my jako istoty z natury leniwe, czyli mające stare biologiczne mózgi zbudowane na niechęci do zmian, na uwielbieniu powtarzalności, na schematach, otoczeniach, sytuacjach i na uwielbianiu tych samych wzorców, które preferujemy. No my się nie lubimy uczyć każdego nowego człowieka, który czegoś od nas chce. No i tutaj się nie da po prostu nie zacytować Rejsu mojego ukochanego i nie powiedzieć jak inżynier Mamoń, który najbardziej lubi te piosenki, które już zna. My jesteśmy tacy sami jak on. Dlatego też źródłem frustracji są dla nas te wszystkie sytuacje, kiedy mówimy po raz trzeci to samo. No a ktoś się zachowuje tak, jakby albo nas nie słyszał, albo słyszał, ale robił swoje. No bo to jest dla nas sygnał, że to my musimy coś zrobić. Że to my musimy poznać kogoś, zrozumieć kogoś, dogiąć się. No albo jak prosimy kogoś, żeby na przykład przed spotkaniem nam coś wysłał. No bo potrzebujemy części kogoś merytorycznej do naszej prezentacji. No i dostajemy tę część 20 sekund przed oficjalnym rozpoczęciem prezentacji. No a umawialiśmy się, że dostaniemy 2 dni przed. No i denerwuje nas to. Denerwuje nas wszystko to, co jest nie tylko nieprzewidywalne, ale też utrudnia nam kontrolowanie środowiska. My chcemy mieć jak największy wpływ na to środowisko. Chcemy, żeby można je było przewidzieć, zaplanować, ustalić coś. Taki mechanizm mamy pod spodem, że ludzie jak nas nadwyrężają, no to tak naprawdę nam zabierają poczucie kontroli. No więc zabierają nam poczucie bezpieczeństwa. I akurat to, że my nigdy tego poczucia kontroli nie mieliśmy i ono jest zupełnie fikcyjne, to nie ma żadnego znaczenia. No bo my chcemy o sobie tak myśleć, że my wpływamy na rzeczywistość, że my kontrolujemy rzeczywistość. No i jeśli ktoś nam to zabiera i mówi, absolutnie nie będzie tak, jak ci się wydaje, to ty musisz coś zrobić, to ty musisz się nauczyć, to ty musisz się dogiąć, no to jest potwornie frustrujące. A już najbardziej irytują nas ci ludzie z pracy i ich zachowania, które są inne, skrajnie inne od naszych. To, że jesteśmy nauczeni przez kulturę i przez społeczeństwo, że rozwój jest dobry, że rzeczy nowe są dla nas przydatne, są dla nas wzbogacające, no bo pokazują nam inne punkty widzenia, to jest coś, do czego już z czasem się przyzwyczailiśmy. No ale to wcale nie jest nasza natura. To wcale nie było zawsze dla nas oczywiste, jako dla ludzi. No i my to nawet uznajemy już za swoje. Pewnie część z nas powiedziałaby, że faktycznie lubi się rozwijać, lubi rzeczy nowe, jest zaciekawiona tym, czego może się nauczyć. No ale jak jesteśmy w środku tej sytuacji, kiedy tym, czego trzeba się nauczyć, jest drugi człowiek i jego nawyki, no to sytuacja już nie jest wcale taka prosta. I tutaj już nie myślimy o tym, że chcemy się rozwijać, o tym, że to super, że możemy się czegoś nauczyć. Myślimy głównie o tym, że to znowu jest dla nas wysiłek, że znowu musimy się do kogoś doginać, że znowu musimy coś robić. No bo tak naprawdę nasz stary mózg nie chce tego robić i nie lubi tego robić. No i to powoduje w nas opór i złość. No bo niby czemu? Znowu ja. I tu musimy koniecznie się pilnować. Ludzie z pracy mają również swoją emocjonalność. Często taką, której nie rozumiemy i której nie znamy, no i ona nas po prostu wkurza. No bo znowu, musielibyśmy się jej uczyć, a naprawdę nam się nie chce. No bo mamy lepsze rzeczy do roboty niż zapoznawanie się z zachowaniami i nawykami 20 osoby z zespołu w tym tygodniu. W sytuacji wysokiego napięcia i wysokiego stresu może się zdarzyć tak, że nie będziemy w stanie nic uzyskać w starciu z emocjonalnością innego człowieka. Bo na przykład ktoś wpadnie w panikę, bo ktoś zacznie nam coś zarzucać, bo ktoś nie będzie w stanie z nami dyskutować merytorycznie albo tak, jakbyśmy oczekiwali. No a my będziemy tylko czuć, że coś nam rośnie w gardle. No i że nie ma z tego niestety żadnego innego zdrowego wyjścia. Że trzeba kolejny raz powtórzyć, co jest naszym celem, o co nam chodziło. Trzeba czasami poprosić o powrót do meritum. Czasem zwrócić uwagę, że no, odpłynęliśmy za daleko. Musimy zrobić wszystko tutaj, żeby wyciszyć tę emocjonalność. Nie tylko po swojej stronie, ale też po tej drugiej stronie. Na przykład zaproponować, że wrócimy kiedy indziej do tej rozmowy. Albo umówić się, kiedy dokładnie wrócimy do tej rozmowy. No a czasem po prostu najważniejsze jest to, żeby ją zakończyć. Żeby nie pozwolić się tym emocjom rozkręcić. Można też nazwać wprost, co dokładnie się tutaj wydarzyło. Czyli powiedzieć, zobacz, co robimy. Wydarzyło się to i to. Powiedziałeś tak i tak, ja powiedziałam to i to. Chyba zajechaliśmy już za daleko. I powiedzieć, że tych emocji jest tu, naszym zdaniem, za dużo. To trochę tak, jakbyśmy stanęli z boku i spróbowali opisać sytuację, w której bierzemy udział. Ale najważniejsze jest to, żeby w takiej sytuacji zmierzać do końca. No bo taka emocjonalna przepychanka po prostu nie ma sensu. I tutaj uważajmy na to, żeby nie robić tego z góry względem kogoś. No bo to nie chodzi o to, żeby kimś pogardzać. To nie chodzi o to, żeby kogoś potraktować jak pięciolatka. Tylko faktycznie o to, żeby się spotkać kolejny raz, żeby wyciszyć te emocje, no i żeby obydwie strony trochę się uspokoiły. No to skoro już wiemy, co nas irytuje, pogadamy teraz o tym, co możemy z tym zrobić. To się nam już przewinęło parę razy wcześniej na konkretnych przykładach, które podawałam i na sytuacjach, które przywoływałam, ale teraz skupimy się tylko na tym. Mamy tutaj takie trzy główne sposoby radzenia sobie z frustracją, które i mi, i osobom z mojego otoczenia, no i też to, co widać w badaniach, najbardziej się sprawdzają. Rzecz pierwsza. Zawsze zaczynamy od rozdzielenia faktów od emocji. I tutaj są dwie wiadomości. Wiadomość dobra i wiadomość zła, oczywiście. Zła wiadomość jest taka, że takie absolutne rozdzielenie jest utopijne i nie da się tego idealnie zrobić. Ale dobra jest taka, że możemy zrobić cokolwiek. To znaczy, możemy sobie wypracować konkretne zachowania w takich sytuacjach, kiedy czujemy, że zalewa nas złość. Możemy zrobić tak, żeby jednak w tej sytuacji w cywilizowany sposób się móc komunikować. I to jest znowu takie słodko-gorzkie, no ale im więcej mamy w pracy takich sytuacji, kiedy nas coś frustruje, tym lepiej uczymy się sobie radzić. I to działa tylko niestety w praktyce. To znaczy nie można sobie tego wytrenować na sucho. Nie można sobie tylko i wyłącznie tego przemyśleć. No bo potem to wyciszenie i ten trening uspokojenia złości w sytuacji trudnej po prostu się nie odpali. No a najtrudniejsze jest to przejście. To nie chodzi o to, żeby wiedzieć, że tak trzeba zrobić albo jak się robi, tylko chodzi o to, żeby sobie wypracować taki mechanizm. Czyli żeby z automatu, jak tylko czujemy frustrację, no to żeby umieć w to wskoczyć. Czyli umieć sobie wytrenować to przechodzenie od emocji do myśli, umieć to rozdzielać. No bo, jak już wiemy, różnica między teorią a praktyką istnieje tylko w praktyce. Ale za to istnieje bardzo, bardzo boleśnie i wyraźnie. Tu oczywiście pojawia się pytanie, co było najpierw? I nie kura czy jajko, bynajmniej. Co było najpierw? Emocje czy myśli? I tutaj niestety naukowo nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Coś, co jest naszym doświadczeniem, pokazuje, że to myśl najczęściej wywołuje emocje. Ale wiemy też, że bywa tak, że nie myślimy o czymś, a czujemy to w ciele. Czyli, że tutaj emocje są pierwsze. Jest taka ludowa mądrość, która mówi, że emocje to zły doradca. Że trzeba wziąć 3 głębokie wdechy, że trzeba dopiero wtedy siąść z kimś do stołu, kiedy wiemy, że nasza głowa jest chłodna. No ale z drugiej strony jest taka mądrość, która mówi, gadaj sercem, a będą głową przytakiwać, jak gdybyś sercem grał. Albo tacy właśnie, którzy powiedzą, to z bebechów bierze się prawda. No bo głowa to tylko rozsądek, a tak naprawdę ciało i serce wiedzą, co mamy robić. No i niestety nijak nie da się tego pogodzić. No i co my na to? No taki los. Godzimy w takim razie te dwie mądrości i godzimy je tak, że trzymamy emocje na wodzy. No i wtedy jesteśmy w stanie po prostu wyćwiczyć sobie nie tylko pojawienie się tej myśli, przejść do merytorycznych argumentów, no ale też realnie przećwiczyć to w praktyce, wykonać to realnie. To, co tutaj też całkiem nieźle działa, to jest takie szybkie pytanie do siebie. Czy ja teraz, w tym momencie, jak prowadzę tę rozmowę, to ja mam klarowność myśli? Czy ja wiem wszystko to, co ja chcę tej osobie powiedzieć? I czy ja wiem, o co tak naprawdę mi chodzi? I taka klarowność myśli w danej konkretnej chwili to jest coś, co zwykle będziemy o sobie wiedzieć. I to jest coś, co możemy sobie trenować, to jest coś, czego możemy się nauczyć i bardzo, bardzo gorąco do tego namawiam i zachęcam. Kolejny sposób, możemy sobie też zrobić taki szybki sprawdzian na złość. No i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie na przykład z przepony parę razy spokojnie, głęboko odetchnąć. Jeśli tak, no to jest szansa, że jesteśmy w stanie skontrolować ciało. W ogóle ciało i jakiś taki kontakt z nim w złości, we frustracji, bardzo dużo nam mówi o tym, czy my się potrafimy przełączyć w taki tryb klarowności, czy my już umiemy to przejście do spokoju, czy my umiemy to przejście do opanowania emocji, czy jeszcze niekoniecznie. Czasami jest też tak, że jak czujemy złość, to czujemy takie pulsowanie w skroniach. Napad złości wygląda też często tak, że idzie taka fala gorąca. Albo tak jakby jakiś płyn się tak nam przelewał tuż pod twarzą, tak tuż pod powierzchnią skóry. Albo często mówi się, że odczuwamy takie gorąco, ale takie gorąco, które nas tak uderza mocno w twarz. I to, że jesteśmy w stanie po takim uderzeniu to wszystko wyciszyć, że jesteśmy się w stanie uspokoić, no i albo opanować, albo jakiekolwiek panowanie tutaj nad sytuacją posiadać, no to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To już jesteśmy w domu, już się witamy z tą gąską. Jeszcze inny sposób, można sobie też pointelektualizować, no albo powizualizować. Na przykład sobie można wyobrażać, że jak ja się będę czuła, co się będzie działo, jak ja będę siedzieć, co ja będę miała w ciele, jak już będę poza tą sytuacją. To jest też coś, co nam często odwraca uwagę od obecnego stanu. No i świadomość tego, że emocje, że stany i te wszystkie przykrości, one tylko przez nas przepływają, one nie są nami, to jest bardzo uzdrawiające i bardzo spoko i bardzo pomocne. Bardzo to polecam. A propos intelektu, do niego też warto trochę mieć dystansu. To nie jest tylko tak, że mamy dystans do swoich emocji. To trochę tak jak u Dostojewskiego w Biesach, jak tam jeden z nich mówi, że to była myśl, to była tylko myśl. Bo myśli, tak jak emocje, też przez nas przepływają. Możemy je zauważyć, możemy je nawet zapisać, ale one nie są nami. Nie musimy ich brać w całości. Możemy je sobie obejrzeć z boku, możemy sobie je wziąć, możemy sobie je odrzucić, jeśli tak uznamy za stosowne. No bardzo się przydaje, bardzo polecam ten dystans do swoich myśli. Bo to nie jest tak, że jak już coś pomyśleliśmy, no to naprawdę tak uważamy. I nam się to bardzo często myli. To znaczy czasami jakąś myśl trzeba faktycznie wypowiedzieć, żeby ją zobaczyć, żeby ją czasami zapisać. I na pewno warto to robić, ale właśnie po to, żeby się nie przywiązywać i żeby zobaczyć, że ta myśl nie jest nasza. Jeśli czujemy, że nad lawiną myśli, nad ciałem albo nad złością nie jesteśmy w stanie zapanować, że nam się pojawia takie poczucie zalania, tutaj też język bardzo ładnie nam to oddaje, że nas zalewa krew albo że nas zalewa złość, to naprawdę lepiej się powstrzymać przed kolejnym krokiem. A jeśli wiemy, że potrzebujemy przerwy, że musimy zebrać myśli, no to tutaj nie mamy takiego dobrego zewnętrznego narzędzia pomiaru. takiego, który nam powie, dobra, odczekaj 2,5 godziny i jedziesz. Po 2,5 godzinie emocje i myśli są rozdzielone. To jest, wydaje mi się, odpowiedź dość kojąca, chociaż pewnie nie dla wszystkich, że tutaj jedyną dobrą drogą jest słuchanie siebie. Bardzo długo myślano, że taką magiczną granicą uspokojenia się są 24 godziny, czyli doba. Że wtedy się dzieje tyle rzeczy wokół nas, że to nadanie w myślach właściwej wagi problemom, uporządkowanie tych emocji jest możliwe. Że ten natłok myśli, natłok emocji się wycisza i się uspokaja. No i wtedy po dobie można z kimś rozmawiać, no już jak to się tak mówi, na spokojnie. No tylko niestety okazuje się, że jest tak duża część ludzi z pracy, którzy mają umiejętność, a może właśnie nieumiejętność, wzniecania w sobie złości i frustracji w parę sekund, że to nie działa. To znaczy, że można przez te 24 godziny się uspokoić, a potem dostać w furii po prostu w 2,5 minuty. Także trzeba się upewnić samodzielnie i w tej, i tylko w tej chwili, czy ja mam klarowność umysłu, czy ja jestem gotowa, żeby tę sprawę teraz załatwić. To jest to pytanie, które sobie zadajemy. A nie ile minęło czasu. Czy już obiektywnie myśli od emocji są rozdzielone? No bo słowa mają niestety taką wadę, że jak ich nie zatrzymamy w porę, no to po pierwsze nie da się ich cofnąć, a po drugie, że naprawdę potrafią wywoływać wojny. Te pracowe wojny, te międzyludzkie wojny, projektowe, międzyzespołowe, no i wewnątrzfirmowe. Także zanim pójdziemy do tego drugiego etapu, zanim pójdziemy do tego drugiego elementu, czyli do komunikacji, upewniamy się, że jesteśmy gotowi i że jesteśmy przytomni na tyle, żeby to faktycznie móc zrobić. No i żeby kogoś po prostu tym słowem nie zniszczyć. No to zatem, jak już jesteśmy przy rzeczy drugiej, no to komunikacja. Tu idziemy zgodnie z dobrą zasadą z liceum i pisania po pijaku do swoich ex. Piłaś? Nie pisz. Tutaj jest tak samo. Złościsz się? Nie pisz. Złościsz się? Nie mów. A jeśli już musisz w złości, no to zdecydowanie dużo bardziej mów niż pisz. Tutaj przeciwko nam bardzo często będzie największa zmyła wszechczasów, czyli firmowe komunikatory. No i tutaj szok, bo komunikatory nie służą do komunikacji. Komunikatory służą do wymiany informacji i to jest tak naprawdę tyle. Także nie zakładamy, że emotki nam zastąpią to, co chcemy wyrazić, to, co chcemy powiedzieć, zwłaszcza w złości i zwłaszcza w irytacji. Już naprawdę lepiej się uczyć od młodego pokolenia, tutaj powinnam tak starczo zakasłać, no i nagrywać głosówki, czyli takie krótkie wiadomości głosowe, żeby pokazać ton, żeby dać więcej kontekstu, żeby przekazać więcej. Na przykład przekazać swoje niezadowolenie, ale w konkretny, nazwany sposób. Jeśli czegoś nam brakuje, jeśli coś nie jest zrobione tak, jak potrzebujemy, jeśli czegoś nie dostaliśmy, jeśli jest jakieś nieporozumienie, no to trzeba to uczciwie powiedzieć, ale ludzko, wprost, pokazać, o co nam chodzi. No a głosówką jesteśmy w stanie to zrobić, no bo to nie tylko nie zajmuje dużo czasu na rozpisywanie się, no ale też pokazuje drugiej osobie ten ton, pokazuje nasze podejście i naszą sytuację, naszą perspektywę. I tutaj bardzo ważna rzecz, przekazywanie informacji musi się odbywać, tak jak powiedziałam, w sposób uczciwy. Czyli mówimy o sobie, nie mówimy o tłumach, które mamy rzekomo za plecami. Nie mówimy, no nie tylko ja tak myślę, wszyscy tak uważają, wszyscy tak mówią, ale nikt wprost ci tego nie powie, tylko ja mam taką odwagę. Mówimy o swoich niespełnionych oczekiwaniach, mówimy o tym, że my musieliśmy zrobić coś, co miało na przykład naprzeciw komuś wyjść. No i że tam się to nie podoba. No i niestety ludzie z pracy będą pokazywać opór. Ogromna większość ludzi nie będzie umiała tego trudnego feedbacku, tej trudnej informacji zwrotnej przyjąć. No ale to nie szkodzi tak naprawdę. Bo konfrontację i tak warto zrobić. Chodzi o to, żeby nie mieć później pretensji do siebie tak naprawdę. Żeby ze sobą być fair, no i żeby móc powiedzieć, no ej, próbowałem powiedzieć merytorycznie. Próbowałem ci przekazać, co mnie wyprowadziło z równowagi, o co mi chodzi. Tak uważam, że robią dorośli, no i tak należy robić. Tak zrobiłem. Chciałem być uczciwy, powiedziałem ci, co dokładnie leży mi na wątrobie. I tu może być tak, że pomimo tej komunikacji nic się niestety nie zmieni. No i dalej będzie nas irytowało to, że ludzie albo nie chcą, albo nie potrafią robić tego, o co ich prosimy. No i że dalej to my musimy się doginać. I jeśli ta sytuacja się powtarza, no to komunikacja dalej może iść dwoma torami. jeśli jesteśmy pracownikiem i nie mamy wpływu na to, jak wygląda ten układ pracowy i ta współpraca, moglibyśmy ustalić, jak się układamy, żeby to działało. Czyli mówimy właśnie komuś, no słuchaj, ewidentnie nie jesteśmy się w stanie porozumieć. Mamy tutaj trudności komunikacyjne. Te trudności są takie i takie. Ja uważam, że ja robię w kierunku wyprostowania tego to i to, no a z twojej strony jak to wygląda? Co my możemy zrobić realnie, żeby to jednak zadziałało? No a jeśli jesteśmy liderem i od nas zależy, jak to będzie poukładane, no to dokładnie tak pracownikowi mówimy. Mam takie oczekiwanie, żeby wyglądało to tak i tak. Widzę, że to nam nie działa, widzę, że tamto nam nie działa. Chciałabym, żeby było to poustawiane w taki i taki sposób. Od poniedziałku proszę, żebyśmy robili tak i tak. No a jeśli ten rozjazd naszych oczekiwań i możliwości człowieka, którym zarządzamy jako lider, jest zbyt duży, no to oczywiście w dłuższym terminie musimy rozważyć. Na przykład przeniesienie kogoś do innego zespołu albo plan naprawczy. No a jeśli nic nie pomoże, no to po jakimś czasie na pewno rozstanie. Zresztą o tym, jak to dobrze zrobić, żeby się dobrze rozstać, nagramy osobny odcinek. No bo to wymaga dużo więcej szczegółów i omówienia. Czasami jest też tak, że w takiej komunikacji już wiemy, że coś się nie uda, no ale o czymś marzymy. No i to jest trochę tak, jak wyobrażanie sobie, że będziemy dziewczyną najpiękniejszego chłopaka w szkole. Jak jesteśmy w podstawówce na przykład. No i wiemy, że to się raczej nie stanie. No ale marzymy. Wyobrażamy sobie bieg przez łąkę, spojrzenia w oczy, romantyczne chwile. No i to porozumienie, które jest między nami. Wszystko to widzimy. No i to jest okej, dopóki my wiemy, że to jest marzenie. Dopóki my wiemy, że to jest romantyczna nasza wizja. No i to jest kluczowe, że nie wolno nam za tym pójść. To znaczy, nie wolno nam stracić kontaktu z realem. I widzimy, że próbujemy tę komunikację naprawić, próbujemy coś tutaj zmienić, coś tutaj wprowadzić, coś zasugerować, no ale musimy mieć ten kontakt z realem, czy to działa, czy to nie działa. No bo możemy się tak rozjechać, że no po prostu któregoś dnia do tego chłopaka najpiękniejszego w szkole podejdziemy, no i powiemy, słuchaj, kocham cię. No a on nam na to odpowie, ale ja cię nawet nie znam. No bo odpłyniemy za daleko, odjedziemy za daleko. Czyli mówiąc wprost, wolno mieć nadzieję, wolno sobie coś wyobrażać, wolno zakładać, wolno mieć plany, ale trzeba mieć świadomość, że konkretne kroki, konkretne etapy muszą się wydarzyć i trzeba je racjonalnie ocenić. I trzeba się zatrzymać i powiedzieć, chciałem to, ale jest co innego. To nie działa, to nie funkcjonuje dobrze. No i w tej nadziei, w tych marzeniach się nie wolno zatracić, no bo to nas zgubi po prostu. Trzecia rzecz, o której musimy pamiętać, to to, żeby jednak zawsze załatwiać w organizacji rzeczy z tą i tylko z tą osobą, której nasz problem irytacji czy złości dotyczy. No bo przecież bardzo często robimy tak, że wychodzimy z jakiegoś spotkania i wszystkim dookoła opowiadamy. No nie, no to przyznasz, że to jest skandal, co on zrobił. No i oczywiście, często robimy to z bezsilności. Często sobie chcemy podbudować ego, chcemy zyskać sojuszników. No albo chcemy całemu światu pokazać. No ej, no to przecież ja mam rację. To za mną powinniście stanąć. To mnie proszę bronić, to ja jestem ofiarą. No tylko trzeba się tej pokusie oprzeć. Jakby to powiedzieli prokuratorzy, aż do wyjaśnienia sprawy z tą konkretną osobą. No bo sprawę wyjaśniamy właśnie z człowiekiem zainteresowanym, którego sytuacja dotyczy. No i trzeba wygrać z tą pokusą. Trzeba obiektywizować swój punkt widzenia, nawet wtedy, kiedy jesteśmy wściekli. Nawet kiedy po prostu szał nas ogarnia, że tracimy czas. Na przykład na pracę z kimś, kto reprezentuje super niski poziom. Niczego nie rozumie, nie lubimy go, mamy za dużo emocji, nie jesteśmy się w stanie porozumieć. No tylko, że to jest co innego powiedzieć. Słuchaj, no po prostu zmęczyło mnie to, no ale miałem trudną rozmowę. Czyli zrzucić z siebie to napięcie, zrobić sobie ten wentyl, pogadać o tym z kimś. I to jest okej, to jest jasne, każdy tego potrzebuje. Ale nie ustawiać połowy świata przeciwko tej osobie. Bo nic nam to nie da. To, że będziemy mieli fikcyjną armię ludzi za plecami, którzy nam pokiwają głową i powiedzą, o tak, tak, no ale jesteś biedny, to nic nie daje, to nic nie zmienia. Bo to nie jest prawdziwe wsparcie. Bo nie zyskujemy tutaj narzędzi, nie wiemy jak lepiej rozwiązać ten problem. Tylko wciągamy w to innych. Niepotrzebnie. Podsumowując te trzy kroki, które warto przejść we frustracji i w złości na człowieka z pracy. Najpierw klaryfikujemy swój argument i myśl. Oddzielamy myśli od emocji i podejmujemy decyzję, czy jesteśmy w stanie w złości rozmawiać. Potem krok drugi, komunikacja. Jasna, uczciwa, mówiąca o naszym stanie, o naszych potrzebach i dająca kontekst. No i krok trzeci, pokomunikacyjny. Rozmawiamy w pracy o swojej złości z osobą, wobec której ją czujemy i tylko z nią. Nie chodzimy, nie obgadujemy, nie ustawiamy innych ludzi przeciwko niej. Możemy się zwentylować, żeby było nam lżej, jasne, ale nie po to, żeby szukać sobie sojuszników. No bo chodzi o to, żeby przypadkiem plotka nie wyprzedziła nam problemu i żeby potem nie było więcej problemów z odkręceniem tej plotki niż z samą akcją uspokajania i wyciszania naszej złości. No i tak. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wiecie już nieco więcej o tym, jak poradzić sobie w sytuacji złości i irytacji na ludzi z pracy. Albo kiedy oni nie spełniają naszych oczekiwań, a świat wygląda inaczej niż zakładaliśmy. Albo kiedy to my musimy doginać się do nich i wykonywać przez nich dodatkową pracę. Mam nadzieję, że razem będziemy się tego uczyć i myśleć o tym, i gadać o tym, aż polepszy rozumienie ludzi z pracy od niedzielnego popołudnia. Bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy, tak jak w piątek mentalnie mamy już weekend. I jak zawsze, w tym podcaście chodzi nam o to, żeby nie czuć się dziwnie, kiedy musimy obcować z ludźmi z pracy. Żeby ich i siebie oswajać, polubić chociaż trochę bardziej i lepiej rozumieć. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, odezwijcie się do nas przez zakładkę kontakt na stronie Culture Ivy Institute albo do mnie bezpośrednio. Znajdziecie mnie na LinkedInie i na Instagramie. Followujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek Ludzi z Pracy. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w Spotify'u, w YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!